W trakcie, kiedy już jeszcze się tu będę przygotowywał, poproszę, abyśmy otworzyli Biblię nasze na księdze, jaką jest list do Hebrajczyków, rozdział 11, od wersetu 24, to jest Biblii Warszawskiej, strona 1308. Strona 1308. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Jakiego rodzaju zapłatę widział Mojżesz? W tamtym czasie lud zaczął być już uciskany, a obietnica ziemi obiecanej stała się pragnieniem wielu z nich jeszcze bardziej niż chwilę wcześniej, gdy obfitość, która była w tym Egipcie, była ich udziałem. Natomiast Mojżesz rodził się i był tak naprawdę bardzo już przez obecnego Faraona zgnębiony. On jako dziecko musiał być porzucony. Stąd też i ta sytuacja, w której się wyparł, jako że to córka Faraona zajęła się nim. On jednak czuł, że Bóg ma większe rzeczy dla niego, ponieważ on jest częścią ludu, któremu Bóg dał obietnicę. Bóg dał, przygotował dla nich zapłatę. Tą zapłatą była ta ziemia obiecana. Gdy Józef odchodził, był tak mocno przekonany o tym, co ich czeka, że powiedział do swoich braci, że niedługo Pan was nawiedzi i wyprowadzi stąd. Choć Józef umierał jeszcze, gdy to wszystko funkcjonowało bardzo dobrze dla Izraela. On mówi, i pamiętajcie, zobowiązał swoich braci, zabierzcie moje kości stąd. Oni byli bardzo silnie przekonani o tym, że Bóg ma większe rzeczy niż to, co widzieli w Egipcie. Oni widzieli, że Bóg przygotował wspaniałe życie dla nich niż to, co daje im Egipt, jak tutaj nazywa to autor listu, jakby nie było grzeszne rozkosze. Czy my też mamy jakąś zapłatę? Czy dla nas Bóg przygotował jakąś zapłatę? Nauczyliśmy się pewnie, że Stary Testament zawsze gdzieś przygotowuje nas na przyjęcie czegoś wspaniałego. Tutaj autor już nawiązał do życia naszego, kiedy mówi, że on uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo, co w tamtym czasie pewnie nie było tak rozumiane przez samego Mojżesza, ale autor wybiega już do nas i mówi już o Chrystusie. Na poparcie tego proszę, żebyśmy przeczytali z drugiego listu Jana, z pierwszego. W sumie jest jedyny rozdział drugiego listu Jana. Ósmy werset, który mówi: miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Jan mówi tutaj oczywiście o pracy apostołów, którzy głosili Ewangelię i nakłaniali, nieustannie napominali wszystkich braci, aby żyli w prawdzie, aby nie schodzili na tory tych, którzy głoszą nieprawdziwe nauki, ale abyście trzymali tego, co od początku oni im nakazali. I mówi, abyście pełną zapłatę otrzymali, więc i dla nas jest ta zapłata, że pełna, do tego dojdziemy później. Co to znaczy pełna? Ale jest dla nas zapłata. Ale jaka? Czym jest zapłata w rozumieniu takim ludzkim? U nas, społeczeństwa. Jest to jakaś umowa między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca zobowiązuje pracownika do wykonania czegoś, a za to będzie go odpowiednio wynagradzał. Jaką umowę my z Bogiem zawarliśmy? Może sprawdzimy, bo może się okazać, że każdy inną. Co gorsza jeszcze, może się okazać, że ja najgorszą i co wtedy? Może was podpytam. To może zrobimy tak, że ja przedstawię kilka zapisów z tej, którą ja zawarłem. A wy sprawdzicie, czy tą samą zawarliście. To jeden z takich zapisów. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Tu siostra mówi, że ta sama. Dobrze, dobrze. To jeszcze jeden kawałek, bo wiecie, gruba jest umowa ogólnie. Ale jeszcze pozwólcie, że jeden wam przeczytam. Jezus, oczywiście ten, który z nami ją zawiera, mówi tak. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Aleluja, dobrze. Jestem spokojny. Wszyscy mamy to samo w papierach. Przez wiarę, jak mówiliśmy o Mojżeszu, przez wiarę. On nie pozwolił się nazywać synem córki Faraona. Przez wiarę widział tą zapłatę. Jezus mówi, przez wiarę wy będziecie mieli żywot wieczny we mnie. Bo gdzie on idzie, tam i my będziemy. A że apartamenty mamy przygotowane. To jest piękne. To, że wszyscy mamy takie same, to potwierdzeniem tego jest przepiękna przypowieść z Ewangelii Mateusza. To jest 20 rozdział Mateusza. Przeczytamy ją sobie, bo ona pięknie obrazuje to wszystko. Miejmy pewność, że Bóg dla nas przygotował wszystkich to samo. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedł około godziny trzeciej. Ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja co się należy wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do zarządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak więc chwałę, którą Bóg przygotował dla nas, podzielił porówno. Także nie martwcie się, pastor nie weźmie więcej. Mamy w tym wszystkim taki sam udział. Apartamenty będą piękne. Ale co dalej? Co dalej? Mamy zapłatę. Wiemy już jaką. Wiemy, że wszyscy możemy się z tego radować. Bóg w swojej łasce uczynił coś jeszcze wspaniałego. Dał nam zaliczkę. Jak mówi pięknie w liście do Koryntian apostoł Paweł, zadatek Ducha do serc naszych. Zadatek Ducha Świętego. To chyba już wyjaśnia nam tą kwestię pełnej zapłaty. My już dziś odebraliśmy część. Po co? W liście do Hebrajczyków padają takie sformułowania. Zakosztowaliśmy daru niebiańskiego. Staliśmy się uczestnikami Ducha Świętego. Zakosztowaliśmy Słowa Bożego, że jest dobre. Zakosztowaliśmy cudownych mocy wieku przyszłego. Dlaczego? A czego tego zakosztowaliśmy? Zakosztowaliśmy tego po to, abyśmy my mieli o tyle wspanialszą świadomość niż Mojżesz tego, co nas czeka. My już dziś możemy chodzić i obfitować w rzeczach, które nas czekają. W jakimś stopniu jest to część Królestwa Bożego, która już nam zostaje objawiona. Po co to wszystko? Po to, abyśmy otwierali serca nasze jeszcze szerzej, aby Duch Święty mógł działać jeszcze bardziej. Jest taka zasada pomnażania pieniędzy, którą przedstawił nam Jezus. Jeżeli ktoś dostaje, my dostaliśmy ten zadatek, dajemy działać Duchowi Świętemu, on daje więcej. Ale jeżeli dostaliśmy, a nic z tym nie robimy, to marny był los tego, którego nic nie pomnożył. Zabrane mu zostało to, co miał. Nic nie dostał więcej, a jeszcze to, co miał, zostało mu zabrane. Bo i te fragmenty, które tu przytoczyłem z listu do Hebrajczyków, one padają w takim momencie, gdy autor pisze o tym, że ktoś właśnie rozkoszował się tym wszystkim. Ktoś pobrał ten zadatek, ale nic z tym nie uczynił. Odstąpił. I wskazuje na marny los takich ludzi, ale jak pisze dalej, my do takich nie należymy. Nie po to się tu zebraliśmy, ale po to, abyśmy z tego wszystkiego wyciągnęli coś i jeszcze szerzej otworzyli nasze serca. Historią, która jest, można powiedzieć, zwieńczeniem tego wszystkiego i poszerzeniem naszego patrzenia, będzie historia z Dziejów Apostolskich. Z 7 rozdziału to będzie strona 1177. Mowa jest tu o Szczepanie. Szczepan, który został, można powiedzieć, w jakiś sposób pojmany czy przymuszony i postawiony przed radą. Wygłasza tam swoją mowę, lecz ci, którzy słuchają tej mowy, nie są za bardzo tym rozradowani. W 54 wersecie zaczynamy czytać takie słowa. A słuchający tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebie, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Szczepan utkwił swój wzrok w niebie. Zobaczył Syna Bożego po prawicy. On spojrzał na zapłatę. Był w stanie zawołać w tym całym bólu: Panie, nie policz im tego. Człowiek, który widział i czuł, odczuwał chwałę Boga, był tylko w stanie wołać takie słowa, ponieważ on wiedział, gdzie idzie i wiedział, jak dobre rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy byli jego katami. On wiedział, że to, co on chciał im dać i do samego końca ogłaszał nad ich życiem, jest tak wielkie, że jest warte tego wszystkiego. Miał tego świadomość, ponieważ miał zadatek. Miał zadatek ducha i otwierał swoje serce, patrząc na zapłatę. Jak wiemy, te słowa nie były na marne. Saul już dzisiaj był wspominany jako autor listów, Paweł. Więc te słowa wypowiedziane nad jego życiem były, można powiedzieć, proroctwem. Mnie poruszyła jeszcze jedna historia, w skrócie wam opowiem. Przeczytałem ją w ciekawym miejscu, bo to jest czasopismo chrześcijańskie dla dzieci. Ale historia jest przepiękna. Jest wyciągnięta z książki. Z książki, którą, jak już rozmawiałem z Violettą, nie mamy jej niestety. Choć od razu Violetta powiedziała: no, w takim razie powinna być. Jeden wielki cel, książka się nazywa. O czym ona mówi? Jest tam historia, bynajmniej ta historia, którą chciałem wam powiedzieć, a która poruszyła moje serce, jest wyrwana z niej 60 lat temu. pięciu misjonarzy wybiera się do osady indiańskiej Auka, osady indiańskiej słynącej z bardzo wielkiej brutalności, która nie dopuszcza do siebie żadnych ludzi, a wszystkich wrogów zabija. Ale tych pięciu misjonarzy czuło w swoim sercu, że muszą tam pojechać, że muszą temu ludowi zanieść Ewangelię. W dużym skrócie giną z ich rąk, choć początkowo ich starania wydają się być skuteczne. Giną z rąk 10 mężczyzn przebici włóczniami. Wszyscy byli uzbrojeni. I kiedy po latach dochodzi do spotkania żony jednego z tych misjonarzy, oni się jej pytają, dlaczego oni byli uzbrojeni i ich nie zabili. I ona mówi, oni byli gotowi na niebo, a wy nie. I oni o tym wiedzieli, że od początku was nie zabiją. Gdyby tego nie wiedzieli, najprawdopodobniej nie podjęli się tego w ogóle. Gdyby wiedzieli, gdyby mieli wątpliwości, zabić, nie zabić, to może lepiej w ogóle nie jechać. Po co Bóg nie każe zabijać, nie pozwala zabijać, a pojedziemy, będziemy może w takiej sytuacji postawieni. Oni wiedzieli, że tego nie zrobią, bo wiedzieli, że są gotowi na niebo. Wiedzieli, że oni nie, więc nie mogli wyciągnąć broni. Oni byli już wzrokiem skierowani ku temu, co Bóg przygotował. Ja cię poproszę, Jurku, jakbyś mógł puścić jedno zdjęcie. 9 lat później, 9 lat po tej zbrodni tamtych miejscowych ludzi, w tym miejscu powstał pierwszy kościół. Ten człowiek to jest jeden z 10, którzy uczestniczyli w tej zbrodni. To jest pastor tego kościoła. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale potrzebował ludzi, którzy byli zwróceni na zapłatę, którzy swój wzrok zwrócili na zapłatę. Otworzyli swoje serca tak szeroko, że Bóg mógł działać, że Duch Święty mógł uczynić wielkie rzeczy. Ta historia jest bardzo bogata. Tutaj w skrócie też jest mowa o tym, że kiedy oni ich zabili, widzieli światło, słyszeli pieśni, uciekli, bo byli przerażeni, bo z taką mocą nigdy nie mieli nic wspólnego. Bóg mógł działać, ale potrzebował tam ludzi, którzy pozwolili Duchowi Świętemu to uczynić. To są bardzo mocne fragmenty mówiące o szczepanie i o tej całej sytuacji. Dziękuję, Jurku. Ale tak naprawdę my, jak nie otworzymy swoich serc tak szeroko, jeżeli nie skupimy się na tym, co Bóg dla nas przygotował, jeżeli nie będziemy widzieć celu dla nas i dla tych ludzi, dla których to wszystko Bóg przygotował, nie będziemy widzieć tej zapłaty, która jest do odebrania, to być może nigdy nie otworzymy się na drugiego człowieka tak, aby Duch Święty mógł go poruszyć, aby mógł go porwać i zabrać go w to samo miejsce, do którego nas przygotował. Miejsce, które jest pełne chwały, o czym my już dziś wiemy, bo zadatek ducha mamy. Przeżywamy wspaniałe rzeczy, które są zwiastunem rzeczy jeszcze większych. I tylko i wyłącznie, kiedy będziemy w ten sposób patrzeć na życie drugiego człowieka, będziemy w stanie przekroczyć granicę naszego zrozumienia, a pozwolić Duchowi Świętemu działać. Także mówię to z pozycji osoby, która również potrzebuje zachęty do tego. Nieustannie potrzebujemy zwracać uwagę na to, co Bóg dla nas przygotował, bo nie zawsze jest to tak w naszym życiu oczywiste. Dlatego błogosławię nas wszystkich tutaj, abyśmy te nasze oczy zwrócili na zapłatę, abyśmy mogli sięgać rzeczy, które Bóg przygotował dla nas i dla innych ludzi, sięgać dla tych ludzi po te rzeczy, bo oni dzisiaj sami nic z siebie nie zrobią, jak i my nic z siebie nie zrobiliśmy, kiedy Bóg postanowił nas pociągnąć do siebie. Musieliśmy być postawieni przed kimś, kto głosił nam Ewangelię, musieliśmy być postawieni w obecności Ducha Świętego, który mógł zadziałać na nas. Z tą obecnością Ducha Świętego przyjdziemy tylko wtedy, kiedy otwarte będą serca nasze na Jego działanie. Bogu niech będzie chwała.